Ewangelia Mateusza, 18 rozdział i przeczytamy pierwsze 5 wersetów. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział i przeczytamy pierwsze 5 wersetów. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w moje imię, mnie przyjmuje. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Ewangelię, za to, że Ty, Panie Jezu, jesteś najpełniejszym objawieniem swojego Ojca. Dziękujemy Ci, że patrząc na Ciebie, również w betlejemskim żłobie, możemy uczyć się, co to znaczy być jak dzieci, co to znaczy wierzyć jak dzieci, co to znaczy wstępować w Twoje ślady. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś nas uczył, abyś nas pokrzepiał, aby nasze życie, nasze myślenie, nasze emocje, nasz charakter były poddane Twojej woli. Amen. Fragment, który przeczytaliśmy, jest bardzo często przywoływany w dyskusjach na temat chrztu dzieci, na temat miejsca dzieci w przymierzu. I słusznie, dlatego że choć nie ma w nim wody, to są dzieci. Jest mowa o ich wierze, jest mowa o Królestwie Bożym. Dlatego nie bez przyczyny ten fragment oczywiście jest silnym argumentem za tym, że wiara dziecięca w świetle słów Jezusa jest wiarą wzorcową. Jest wiarą wzorcową, jest stawiana jako wzór dla dorosłych, a nie vice versa, a nie odwrotnie. I oczywiście chrześcijanie wciąż dyskutują na temat miejsca dzieci w Kościele, ale pośród, niekiedy też pewnie doświadczaliście tego, burzliwych rozmów na ten temat, zapominamy o jednym, że tak czy siak, my możemy sobie dyskutować, my możemy sobie debatować, ale Duch Święty i tak robi swoje. I co robi? Jezus odpowiada. Działa. Duch Święty działa. My możemy się kłócić, możemy się dzielić. Chrześcijanie dzielą się na różne frakcje, dyskutują o miejscu dzieci w Kościele, chrzcić dzieci czy nie chrzcić dzieci. Znacie stanowisko moje, w co wierzymy jako Kościół, ale chcąc, nie chcąc, bez względu na to, jakie mamy przekonania w tym temacie, Duch Święty działa w sercach, w życiu i umysłach małych dzieci. Działa w sercach i życiu tych, którzy są pomijani, którzy są odsuwani, którzy są niezauważani. I to nie tylko, zauważcie, odsuwani, pomijani, niezauważani przez możnych tego świata, ale niekiedy, i tutaj z ubolewaniem musimy to powiedzieć, również niekiedy przez sam Kościół. Tymczasem Bóg działa w sercach dorosłych, Bóg działa w sercach młodych, Bóg działa w sercach dzieci, Bóg działa w sercach ludzi niepełnosprawnych czy umysłowo chorych. Tak jakby mówił do nas: słuchajcie, wy sobie rozmawiajcie, macie czas na to, w porządku, dyskutujecie z wielkim przejęciem o moim słowie, to jest dobrze, jeżeli robicie to z wielką gorliwością, jeżeli was fascynuje Boże Słowo i chcecie o nim rozmawiać, ale ja będę i tak robił swoje. Wy rozmawiajcie, a mi dajcie, ja zajmę się swoją stroną roboty. Jezus przez dzisiejszy fragment wzywa nas do tego, żebyśmy stali się jak dzieci. I w kontekście Bożego Narodzenia musimy pamiętać, że Jezus nie nakazuje nam robić czegoś, czego On sam nie chce robić, albo czego sam nie robi, czy nie zrobił. Jezus mówi, że mamy się stać jak małe dzieci i kiedy to mówi, to jednocześnie każe nam pamiętać, że On sam stał się małym dzieckiem. 2000 lat temu przyszedł na świat w betlejemskim żłobie, stając się małym dzieckiem. Mówi: słuchajcie, wy też musicie się stać jak dzieci w waszej wierze, w waszym zaufaniu. Niektórzy, znam takich ludzi, którzy nie lubią kolęd w stylu cicha noc, w stylu Jezus malusieńki, w żłobie leży i mówią: tych kolęd to akurat nie lubię, dlatego że one mówią o malutkim dzieciątku Jezus, który jest owinięty w pieluszki, w betlejemskim żłobie, niewinne dzieciątko i dodają: no chwila, dlaczego mam śpiewać o małym, niewinnym Jezusie, który jako dzieciątko leży w betlejemskim żłobie, podczas gdy, no kim jest Jezus? Jest władcą, jest królem królów, jest sędzią, jest panem narodów. Nie pozostał już dłużej małą dzieciną. I oczywiście odpowiadamy: no tak, zgadzamy się z tym, ale wciąż zgadzamy się oczywiście z tym, że jest królem. Natomiast pieśni, kolędy o małym Jezusie są odpowiednie na czas chociażby Bożego Narodzenia, ponieważ musimy pamiętać o tym, że Jezus był dzieckiem. One, kolędy nie mówią nam o tym, że Jezus jest wciąż dzieckiem, że On pozostał dzieckiem, ale opowiadają bardzo, bardzo ważną część historii zbawienia. I w istocie nie wolno nam zapominać kiedykolwiek o tym, że Jezus był dzieckiem. Nie wolno nam pominąć tej części życia Jezusa. Nie bez przyczyny jest ona bardzo ważna. Nie bez przyczyny ewangeliści opisują tą część życia Jezusa. Dlatego, że bez tej części życia Jezusa nasze zbawienie byłoby niemożliwe. Tak? Nie wolno nam zapominać o tym, że Jezus nie przyszedł z nieba jako 30-letni mężczyzna. Nie pojawił się w świecie, tak jak może oglądaliście film Terminator, pierwszą część. Nagle wichura, światło błyska, papiery tam latają po ulicy i nagle pojawia się na ulicy Arnold Schwarzenegger, 30-letni facet, potężnie zbudowany. Jezus nie tak pojawił się w świecie. Był małym dzieckiem, był niemowlaczkiem, który nosił pieluchy, był przewijany przez swoją mamę, pewnie tatę też. I nie wolno nam zapominać o tej części jego życia. Czyli ten, który powiedział, musicie się stać jak dzieci, musicie się uniżyć, sam stał się dzieckiem i sam się uniżył. Pojawił się na świecie w łonie zwykłej kobiety, przyszedł na świat nie w salonie, nie w pałacach, ale właśnie w stajni. Ubogiej, pewnie cuchnącej stajni, nie w otoczeniu możnych, królów i władców tego świata, ale w otoczeniu zwierząt i tych, którzy byli pogardzani, czyli pasterzy. Jezus stał się dzieckiem. Jako dziecko miał więź z ojcem. Jego dziecięcy umysł, jego dziecięce ograniczenia, niezdolność na przykład do wypowiedzenia słowa przez pewien czas, nie były żadnym problemem w tym, żeby miał więź z ojcem. Czyli zobaczcie, odwieczne słowo, tak jak mówi o Jezusie Jan, odwieczne słowo, poprzez które świat powstał, ten, który powołał do istnienia wszystkie galaktyki, słońce, księżyc, gwiazdy, drzewa, nas, morza, lądy. Ten ktoś stał się małym chłopcem, dla którego językiem komunikacji nie były mądre, naukowe słowa, ale płacz. I pewnie Maria z Jezusem, słysząc ten płacz, no, cieszyli się, mieli w tym upodobanie, podobnie jak ojciec w niebie. Czyli zobaczcie, naprawdę Boże Narodzenie mówi nam o tym, jak dziwny jest Bóg, jak dziwnie Bóg działa, ograniczył swoją wszechmoc, stając się bezbronnym dzieckiem, miał małe rączki, które moglibyście objąć w ten sposób, miał małe usta i to nas uczy, ta historia nas uczy, co to znaczy na przykład nadstawać drugi policzek. Bóg w ten sposób nadstawił swój drugi policzek. To nas uczy, jak zło zwyciężać dobrem. To nas uczy, co to znaczy służyć sobie nawzajem. Tak? Jezus się uniżył. I to uniżenie, zobaczcie, też wiązało się ze zbawieniem. Ze zbawieniem świata. To uniżenie jest też sposobem, w jaki my powinniśmy zwyciężać świat. To jest sposób, w jaki my powinniśmy podążać za naszym Panem. Poprzez pochylenie, poprzez uniżenie. Jezus powiedział, że jeżeli chcemy wejść do Królestwa Bożego, musimy się stać jak dzieci. Innymi słowy, musimy się pochylić. Musimy się uniżyć. Jeżeli nie jesteś zdolny do refleksji nad tym, czy dostatecznie często pochylasz się do innych, jeżeli nie jesteś zdolny do takiej refleksji, to nawet bym powiedział, twoje zbawienie jest zagrożone. Jeżeli nie jesteś zdolny nawet do refleksji, jak wygląda twoje uniżenie wobec Boga i ludzi, to uważaj, bo Królestwo Boże może zostać przed tobą zamknięte. Jeżeli ciągle zabiegasz o swoje, jeżeli ciągle jesteś skupiony na tym, żeby inni dociągali do twojego poziomu, dostosowywali się do twojego poziomu, to powiem krótko, no nie jest dobrze. Nawet mówiąc współczesną młodzieżową gwarą, jest słabo, jest niebezpiecznie. Jakiś czas temu Jola opowiadała mi o swoim znajomym, który był z nią w kościele w Warszawie. Był ambasadorem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, tutaj w Polsce. Jola opowiadała mi o pewnej zabawie, to było chyba w Kalambury, tak? Kiedy miał zilustrować, no pokazać bez użycia słów, kijankę. No i wyobraźcie sobie, jak mógł pokazać kijankę. Po prostu położył się na ziemi i zaczął się wić na wszystkie strony. Facet, który niejednokrotnie był widziany w mundurze, ambasador amerykański, zaczął się wić, wszyscy oczywiście mieli kupę śmiechu, ale można powiedzieć, że to była też ilustracja tego, że no, zrezygnował ze swojej godności, wyniosłości, stał się jak kijanka po to tylko, żeby pomóc swojej drużynie w odgadnięciu hasła. To jest dobra ilustracja tego, co to znaczy, że mamy się schylać w stronę innych, a nie innych podciągać do naszego poziomu. Jeżeli masz przed sobą dziecko, to równie często, jak oczekujesz od dziecka, bez względu na to, czy to jest twoje dziecko, czy inne dziecko, jeżeli oczekujesz od dziecka to, że podniesie swoje oczy ku górze, do twojego poziomu, kiedy z nim rozmawiasz, to równie często powinieneś upewniać się, że twoje oczy schodzą do poziomu tego dziecka. Dlatego, chyba już to kiedyś mówiliśmy, ciepły dywan jest bardzo ważnym elementem naszych domów, szczególnie jeżeli mamy dzieci. Albo jeżeli nie masz ciepłego dywanu, no to grzewanie podłogowe albo dobrze grzejących sąsiadów. Musimy czasami, wracając do ilustracji ambasadora sił powietrznych, musimy być czasami takimi kijankami, którzy rezygnują z bycia tutaj, nie wiadomo kim to ja nie jestem. Musimy się uniżać, musimy być jak dzieci. Także patrząc na małego Jezusa w Betlejem, przypominajmy sobie, jak ma wyglądać nasza wiara, jak ma wyglądać nasza postawa wobec Boga i ludzi. Innymi słowy, musimy się pochylać. Jeżeli nie masz na to ochoty, jeżeli to inni cały czas muszą podskakiwać, mówiąc znowu obrazowo, do twojego poziomu, no to słowa Jezusa powinieneś wziąć sobie szczególnie do serca. Kiedy patrzymy na małego Jezusa, kiedy widzimy, nie wiem, Jezusa na kartkach pocztowych, kiedy śpiewamy o Jezusie, widzimy w telewizji jakieś filmy z małym Jezuskiem, to słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy teraz byli tutaj sentymentalistami, myśleli w taki sentymentalny sposób, och, jaki malutki, bezbronny Jezus. Raczej myślmy o tym, patrząc na małego, bezbronnego Jezusa, myślmy, o, to jest początek klęski diabła. Właśnie narodził się wojownik. Tak, on jest bezbronny, jest uniżony, ale to jest przykład dla nas. Uczmy się, nie rozczulajmy się, ale raczej patrząc na Jezusa w betlejemskim żłobie, uczmy się. My mamy wstępować w ślady Jezusa, nie tylko tego 30-latka, który nauczał, który wypędzał demony, ale również tego, który jest bezbronny, który jest uniżony, który jest schylony w betlejemskim żłobie. Mały Jezus, tak naprawdę, zobaczcie, oznaczał koniec klęski królestwa szatana i królestwa Heroda. Pamiętacie, co Herod zrobił? Narodził się mały Jezus, nie powiedział, o, dzieciątko tam, niech się rodzi. Był bardzo zaniepokojony i pamiętacie, co się działo z niemowlętami w Betlejem. Herod dobrze rozumiał, czasami lepiej niż my, co się łączy z przyjściem Jezusa na świat. Kim jest to małe, nowonarodzone dziecię? Czyli kiedy mówimy, że Stwórca gwiazd, nieba, słońca, nosił pieluchy, sikał w pieluchy nawet. Słuchajcie, to jest, nie wiem, czy w to wierzycie, ale siusiał, tak. To słuchajcie, nie okazujemy mu w ten sposób braku respektu. To nie jest poniżanie Jezusa. Owszem, kiedy mówią to z ironią, niechrześcijanie, tak? Wy w takiego Boga wierzycie? Który urodził się w stajni wśród zwierząt i nosił pieluchy? Mówimy tak, tylko że my mówimy to bez ironii. Mówimy, tak, Bóg stał się człowiekiem. Tak, Jezus nosił pieluszki. Czy gorszy was to? Czy was to oburza? Nie powinno, jeżeli chcesz wstępować w ślady Jezusa. Jeżeli nie chcesz wstępować w ślady Jezusa, uniżać się jak On, nie możesz wejść do Królestwa Bożego, mówi nasz Pan. Czyli mamy wstępować w Jego ślady. Co to znaczy? To znaczy na przykład to, że nie wolno nam gardzić tymi, którymi On nie gardzi. Dlatego, że stał się jednym z nich. Stwórca Wszechświata, pomyślcie o tym, stał się komóreczką, można powiedzieć, potem wieloma komóreczkami. Stał się małym niemowlaczkiem. Pewnie kopał swoją mamę od środka. Maria pewnie czuła niejednokrotnie kopanie Jezusa. Stał się małym dzieckiem i wiele lat później, jako już wyrośnięty mężczyzna, mówi nam, słuchajcie, musicie się stać właśnie jak te małe dzieci. I słuchaj, on dobrze wiedział, co mówi, dlatego że był jednym z nich. Właśnie był takim małym dzieckiem. Czyli kiedy Jezus mówi o podążaniu za nim, naśladowaniu go, oczywiście miał na myśli branie krzyża, dźwiganie go, mówił o dźwiganiu naszych ciężarów, naszych trosk, naśladowanie go w tym, ale musimy pamiętać, że naśladujemy go nie tylko patrząc na krzyż. Musimy naśladować Jezusa, patrząc również na betlejemski żłób. Musimy się stać jak małe dzieci. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy rozumieli to stwierdzenie, że macie się stać jak dzieci w taki gnostycki sposób, że tu chodzi o jakieś, nie wiem, jakieś mistyczne doświadczenie. Mamy to rozumieć w ten sposób, że czasami jesteśmy zbyt dorośli, że czasami jesteśmy zbyt przepełnieni sobą, że jesteśmy, no właśnie, zbyt często samowywyższający się. Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale mówił, że musimy się narodzić na nowo. Powiedział to do Nikodema. Bo tylko ten, kto się narodzi na nowo, wejdzie do Królestwa Bożego. I teraz pomyślcie, kogo mamy przed oczami, myśląc o fizycznych narodzinach. Oczywiście mamy na myśli, czy przed oczami mamy małe dziecko, mamy niemowlaczka. Kogo mamy przed sobą, myśląc o duchowych narodzinach? Powinniśmy również mieć przed oczami dziecko, ale dziecko, które no czasami jest 20-latkiem, 40-latkiem, 30-latkiem. Możesz mieć 40 lat, a w Panu, jak to się mówi, mieć 3 miesiące, bo 3 miesiące temu narodziłeś się do nowego życia. Może też być tak, że jeszcze się nie narodziłeś duchowo, tak? Przyszedłeś na świat fizycznie, ale nie narodziłeś się na nowo, nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi, a jedynie, nie wiem, od czasu do czasu niedzielny poranek. Jezus mówi, musisz się stać dzieckiem, musisz się narodzić na nowo. Teologowie, my tego nie lubimy, ale teologowie robią takie rzeczy, że rozróżniają, czy zbawienie mamy dzięki śmierci Jezusa, czy dzięki Jego posłusznemu życiu. Prawda jest taka, że nie możemy oddzielać życia Jezusa od Jego śmierci, tak jak nie możemy oddzielać głębokości od długości, czy długości od szerokości, kiedy opisujemy jakiś kształt, jakiś przedmiot. Nasze odkupienie rozpoczęło się nie wtedy, kiedy pierwszy gwóźdź został wbity w ciało Jezusa. Nasze odkupienie nie rozpoczęło się wtedy, kiedy Jezus na krzyżu wydał swój ostatni oddech. Nasze zbawienie rozpoczęło się w Betlejem. Krzyż był kulminacją zbawienia, ale nie jego początkiem. Tak? Na krzyżu miała miejsce zastępcza ofiara, ale ta ofiara nie miałaby miejsca, gdyby Jezus nie przyszedł na świat jako człowiek i gdyby nie żył tak, jak żył. Gdyby nie prowadził bezgrzesznego życia. Także Boże Narodzenie to tak naprawdę opowieść o Bożym uniżeniu. O tym, że Bóg zszedł na nasz dywan, przemówił, schylił się, przemówił na poziomie naszych oczu. Można powiedzieć, że stał się taką kijanką, żeby zilustrować nam prawdy Bożego Królestwa, schylił się do nas, był wyrozumiały dla nas, ograniczył swoje boskie możliwości, stał się najbardziej bezbronną istotą na ziemi, czyli dzieckiem, które było zdane na opiekę rodziców. Tak musimy przyjąć podobną postawę uniżenia, ale też zależności. My czasami lubimy myśleć o sobie, nie, zależności, jak to? Jestem już dorosły, jestem samowystarczalny. Ale po pierwsze, byłeś, niektórzy wciąż są zależni od rodziców, ale jesteś zależny na przykład, jeżeli wzbraniasz się przed stwierdzeniem o zależności od rodziców, no na przykład jesteś zależny od rolników, jesteś zależny od piekarzy, od producentów samochodów, od murarzy, stolarzy, lekarzy, żołnierzy. Tak, nie bądźmy wyniośli. Historia Bożego Narodzenia nas tego uczy. I zobaczcie, Jezus stawia w naszym tekście dziecko jako wzór. Innymi słowy, to nie dzieci mają się stawać jak dorośli, w swojej wierze, mają owszem stawać się jak dorośli w poznaniu, rozróżnianiu dobra od zła, ale nie w postawie uniżenia i wiary. Tak? Tych rzeczy to my mamy się uczyć od dzieci. Pismo mówi, że dziecko to nie jest forma przejściowa między zarodkiem a dorosłym człowiekiem. Dziecko to jest bardzo ważny wzór dla nas. To jest bardzo ważny obraz, wzór uniżenia i wiary. Tak, dzieci, dorośli, kiedy już, nie wiem, 30 mija i myślą, a dzieci tam, to już dawny etap, nie mamy ochoty uczyć się czegokolwiek od dzieci. I nic dziwnego, że skutek jest taki, że wielu dorosłych myśli, że na przykład samo zbawienie jest funkcją intelektu, że ja muszę teraz nabyć poprawnej wiedzy, żeby być zbawionym. Zapominamy o uniżeniu, o tym, jak Bóg dziwnie i cudownie działa w naszym życiu. I kiedy mówimy, słuchaj, masz wiary uczyć się od dzieci, niektórzy pytają, wiary chwila, jakiej znowu wiary? Jaką wiarę może mieć małe dziecko? Jaką wiarę może mieć, nie wiem, osoba upośledzona? I możemy odpowiedzieć na przykład w ten sposób. Wiesz co, nie wiem, czy potrafię ci opisać tą wiarę za pomocą znanych, dostępnych mi słów, ale wiem, co na temat wiary dzieci może, mówi Boże Słowo. A ja chodzę w wierze, nie w widzeniu. I kiedy Bóg coś mówi na temat wiary moich dzieci, to ja odpowiadam, amen, Panie. Nie mówię jak niewierny Tomasz, wiesz co, Boże, pozwól, że cię sprawdzę. Pozwól, że uwierzę dopiero wtedy, kiedy zobaczę i usłyszę. I wiele fragmentów Pisma Świętego nie, na ten temat nie za bardzo nawet pasuje do naszego takiego racjonalistycznego, wręcz oświeceniowego podejścia do wiary. Zapominamy jednak, że Duch Święty jest jak wiatr. Tak? Nie jesteśmy w stanie zapakować Ducha Świętego i Jego działania do wąskiego pudełeczka naszych teologii. Dlatego kiedy pojawia się jakieś napięcie między naszym systemem teologicznym lub twierdzeniami na przykład psychologii rozwojowej, na którą niektórzy lubią się powoływać, a z drugiej strony Bożym Słowem, no to lepiej wierzyć wiadomo komu. I kilka fragmentów chciałbym, żebyśmy zobaczyli na temat wiary małych dzieci. Jeżeli Pan Jezus stawia dziecko, jego wiarę, jako wzór dla nas, uczmy się tego, zasadne jest pytanie, no dobrze, to czego Boże Słowo uczy na temat wiary dzieci? Psalm 22, werset 10. Psalm 22, werset 10. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej, mówi Dawid, mówi psalmista. Podobne słowa w psalmie 71 mamy zapisane. Psalm 71, werset 5. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Tyś był podporą moją, zobaczcie, od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Te fragmenty nie mówią jedynie o Bogu jako o Stwórcy wszystkich ludzi. Tak? Dawid mówi tu raczej o swojej bliskiej więzi z Bogiem, wyraża swoją ufność wobec Boga od najwcześniejszych chwil życia. Tak, on dobrze wiedział, Dawid dobrze wiedział, że obietnice przymierza dla Abrahama i jego dzieci tyczą się tysiąca pokoleń. Tak, dlatego modlił się słowami, które wyrażają ufność wobec Boga od łona matki mojej, od mojej młodości. I zobaczcie, powyższe psalmy, po co mamy psalmy w Biblii? Po to, żebyśmy co? Czytali, po to, żebyśmy śpiewali, dlatego śpiewamy psalmy w kościele. Psalmy zostały napisane po to, żeby cały lud mógł śpiewać i utożsamić się ze słowami pieśni od Boga. Psalm 22, psalm 71 zostały napisane dla nas, zostały napisane dla naszych dzieci. Tak, psalmy to jest natchniony śpiewnik Kościoła, a nie jakiejś starożytnej, dawnej religii, która przeminęła wraz z przyjściem Jezusa. Mamy śpiewać psalmy i mówić, Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za to, że od młodości jesteś moją podporą, od samego urodzenia. Tyś pomocą moją od łona matki mojej. Dlatego chociażby te psalmy są lepszą treścią do śpiewania niż chociażby pieśni Boże, nie wiem, jak ja mogłem żyć tak długo, nic nie wiedząc o miłości Twojej, którą kochasz mnie. Psalmista raczej wyraża ufność. Oczywiście są ludzie, którzy błądzą, którzy są jak syn marnotrawny, którzy odchodzą od Ojca i rzeczywiście wtedy mogą opisać swoją więź z Bogiem. Panie, żyłem z dala od Ciebie, nic nie wiedziałem o Twojej miłości. Ale kiedy mówimy o modelu dla naszych dzieci, dzieci przymierza, dzieci chrześcijan, psalmy w zupełnie inny sposób opisują doświadczenie wiary i ufności wobec Boga w przypadku naszych dzieci. Psalm 8, werset 3, czy 2 i 3. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł majestat swój nad niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. I psalm w podobnym duchu, psalm 127, tutaj zobaczcie, że Bóg mówi, że z ust sących, z ust niemowląt odbiera sobie chwałę, tak? Bóg odbiera sobie uwielbienie sących w świątyni. Jesteśmy świątynią. Obecność dzieci w kościele jest dla Boga przyjemnością. Odbiera sobie chwałę z ust sących. Psalm 127, werset 3. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Pismo mówi, że dzieci są wojownikami w Bożej armii. Tak? Dzieci nie są żołnierzami czy częścią armii wroga, którzy stacjonują w naszych domach. Mowa jest oczywiście w psalmach o dzieciach przymierza, dzieciach Bożego ludu, a nie o wszystkich dzieciach. To właśnie dzieci Bożego ludu są przyrównane do broni wojownika. Są niczym strzały, które będą zdobywały bramy nieprzyjaciół. Jeżeli wojownik, jeżeli rodzic robi dobry użytek ze strzał, no to bramy wroga są w wielkim zagrożeniu. Są w tarapatach, są w dużych tarapatach. Dlatego pismo mówi, dzieci przymierza są darem Pana, są amunicją po naszej stronie barykady. Przychodząc na świat, nie zasilają armii szatana, nie przychodzą na świat, żeby zapełniać piekło, są Bożym darem danym w konkretnym celu, żeby zdobywały z nami i po nas ziemię dla Bożego Królestwa. Psalm 128, werset 3. Żona Twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody Twojej. Dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu Twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który boi się Pana. Dzieci Twoje będą jak sadzonki oliwne dokoła stołu Twego. Tak? Dzieci przymierza są jak sadzonki dookoła stołu, natomiast rodziców można by przyrównać do ogrodników. Nasze dzieci to nie są chwasty, które w przyszłości mają stać się jakimś innym rodzajem roślin. Raczej są sadzonkami, są gatunkiem roślin, które mają być pielęgnowane, które mają być podlewane, uprawiane ku większej chwale. Ku większej chwale. W Nowym Testamencie, mówiąc jeszcze o Bożym działaniu w życiu małych dzieci, mamy Jana Chrzciciela, który był w łonie Elżbiety, o którym czytamy, zauważcie, że z radością zareagował na pozdrowienie Marii skierowane do Elżbiety. To jest Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 41 werset. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, będąc w łonie matki, nie był czymś, to nie było to nie był płód, to nie była narośl, to był człowiek, który zareagował radością na pozdrowienie Marii w stronę Elżbiety. Wcześniej mamy napisane, również przez Łukasza, w 15 wersecie 1 rozdziału, że Jan, będąc jeszcze w łonie Elżbiety, i to jest niesamowite, był napełniony Duchem Świętym. Wyobraźcie to sobie, jeszcze przed narodzeniem. I teraz pytamy, wierzymy w to? Tak, wierzymy w to. Czy to jest możliwe? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To nasza teologia czasami robi Bogu różne bariery, stawia Mu granice, których rzekomo nie jest w stanie przeskoczyć. W Ewangeliach mamy słowa Jezusa o tym, że do dzieci, które zostały przyniesione do Niego, należy, tu zwróćcie uwagę na czas, należy, czas teraźniejszy, Królestwo Niebios. I znowu, te słowa zakładają ich wiarę, ponieważ to wiara jest traktowana w Biblii, jest stawiana w Biblii jako warunek wejścia do Królestwa Bożego. Do Królestwa Bożego nie wejdzie nikt, kto nie ma ewangelicznej wiary. Dzieci taką wiarę mają. Teraz chodzi o to też, żebyśmy, tak jak w przypadku sadzonek, żebyśmy je pielęgnowali. To nie jest tak, że teraz, ach, mamy sadzonki, możemy sobie usiąść, niech inni będą ogrodnikami, niech oni je pouprawiają. Nie, to jest nasze zadanie. W pierwszej kolejności oczywiście rodziców. Czyli dziecięca wiara w Ewangelii Mateusza, też w naszym tekście, jest stawiana przez naszego Pana jako wiara wzorcowa dla dorosłych. Jezus nie mówi do dzieci, słuchajcie, dzieci, wszystkie dzieci, jeżeli się nie staniecie jak dorośli, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Tak? Nie mówi tego. To mówi do dorosłych, mówi do uczniów. Musicie, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Także fragmenty takie jak te, które przeczytaliśmy z psalmów, z Ewangelii, dopiero w świetle dyskusji o wierze dzieci zaczynają nabierać, a, to rzeczywiście, to jakieś rzuca inne światło na te fragmenty i zupełnie pomijałem je. I przyznam, że sam należałem do tych chrześcijan, którzy utożsamiają wiarę z odpowiednio ukształtowaną świadomością, ilorazem inteligencji, IQ i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednim nawet wiekiem, intelektem. I oczywiście Bóg stawia ograniczenia naszym dzieciom, ale to nie są ograniczenia, które czasami my im stawiamy. To nie są ograniczenia dotyczące ich wiary. To nie są ograniczenia dotyczące ich zbawienia. To nie są ograniczenia dotyczące ich miejsca w kościele. To nie są ograniczenia dotyczące, nie wiem, stawiania płotu nie do przeskoczenia wokół stołu pańskiego. Nie zapominajmy, że zaprzeczanie realności wiary dzieci Bożego Ludu jest równoznaczne z zaprzeczeniem ich zbawieniu. Dlatego, że tylko ten, kto wierzy, zostanie zbawiony. Także naszym zadaniem, tak jak powiedziałem, jest pielęgnować, żeby sadzonki się rozwijały. I tutaj musimy to powtarzać co jakiś czas. Chrzest tego nie załatwi. Chrzest nie załatwi wam zbawienia waszych dzieci. Bycie sadzonką też niczego nie załatwi. Sadzonka może zwiędnąć, sadzonka może uschnąć. Jeżeli chcesz, żeby kwitła, musisz o to zadbać. Módl się, pracuj, dawaj przykład dzieciom i to mówię nie tylko do rodziców, do każdego z nas, dlatego że każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby wzajemnie się zachęcać. I kiedy mówię wzajemnie się zachęcać, mam na myśli również zachęcanie dzieci, które są częścią wspólnoty Kościoła. Ale w obrębie swojego domu to ty jesteś ogrodnikiem, tak? Możesz korzystać z pomocy innych ogrodników, którzy uprawiają swoje sadzonki. Możesz pytać, czasami nawet powinieneś pytać, a co robisz, że nie wiem, żeby... W przypadku swojej sadzonki. Co robisz, że twoja sadzonka kwitnie? Co myślisz, żeby, nie wiem, żeby moja sadzonka kwitła we właściwą stronę? Ale nie możesz czekać na to, że sadzonka, jakoś to będzie. Że sama zakwitnie, jeżeli nie podlejesz. Nie możesz po prostu, jak to się mówi, myśleć pozytywnie. Samo pozytywne myślenie niczego nie zmieni. Podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy. Trzy rzeczy. Po pierwsze, historia o Jezusie, który był małym dzieckiem, to ważna część historii, którą opowiadamy. To jest ważna część historii, którą opowiada Bóg. Stwórca gwiazd nie obawiał się nosić pieluszek, nie obawiał się być karmiony z piersi zwykłej kobiety. I musimy naprawdę zatrzymać się również nad tą częścią Ewangelii i zadać sobie samemu pytanie, jak to jest ze mną? Jak to jest ze mną? I tutaj grożą nam dwa niebezpieczeństwa. O pierwszym mówi nam psalm pierwszy, który ostrzega nas przed zbyt częstym przebywaniem w gronie szyderców i słuchaniem rad bezbożnych. To jest pierwsza skrajność, kiedy lekceważąco podchodzimy do tego, że to bezbożni ludzie udzielają rad, chociażby naszym dzieciom, i zbyt często dzieci przebywają w gronie szyderców. Ale jest też drugie zagrożenie, równie realne, i o tym zagrożeniu mówi nam dzisiejszy tekst. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. I to drugie zagrożenie polega na popadnięciu w chęć takiej świętości, że ja teraz będę gardził tymi, którzy nie są tak święci i tak pobożni jak ja. Jezus nie gardził, słuchajcie, tymi, którzy nie byli tak święci jak On. Wchodził do ich domów, mył im nogi, jadł z nimi. Tak? To jest równie poważne zagrożenie dla wierzących. Z jednej strony bezrefleksyjne poddawanie się towarzystwu, w którym bywamy, ale z drugiej strony jakaś zupełna izolacja w imię jakiejś pseudoświętości, którą niemal stawiamy jako, nie wiem, bożka swojego. Bo ja już jestem tak święty, że ja nie dopuszczę do mojego towarzystwa i towarzystwa moich dzieci, nie wiem, dzieci niechrześcijan. To jest naprawdę wielkie zwiedzenie, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Pomyśl, jak to jest z Twoją służbą. Jezus nie obawiał się przebywać z grzesznikami. Jak to jest z Twoją służbą, służeniem innym. Po drugie, znowu powtórzmy to, musimy być jak dzieci. Musimy się uniżyć, musimy się często schylać. Musimy się uczyć również od naszych dzieci. Tak? Kiedy patrzysz na dzieci, ucz się. Ucz się tego, jaki Ty masz być. Tak, dzieci uczą nas pozbywania się charakteru, które Bóg chce w nas uśmiercać. Ufności wobec Niego, wobec Boga. Także nie dostosowujmy otoczenia innych do naszych oczekiwań. Raczej zadajmy sobie pytanie, jak często my się pochylamy. Jak często, znowu mówiąc obrazowo, jak często Ty zakładasz pieluchę. Jak często Ty stajesz się kijanką, żeby pomóc innym. I owszem, jeżeli myślisz o sobie, że jesteś święty, własną świętością, no to w ten sposób Twoja rzekoma świętość może zostać naruszona. Ale słuchajcie, nie ma innej drogi do chwały, bo musimy iść drogą, którą wytyczył dla nas Jezus. I ostatnia rzecz. Jezus nie wymaga od nas niczego, czego sam nie czyni. Sam stał się dzieckiem. Jeżeli myślimy, że skoro przestaliśmy być dziećmi, to ten etap mamy już za sobą, no to grubo się mylimy. Bóg daje nam dzieci w rodzinie, Bóg daje nam dzieci w kościele. Jeżeli będziecie dziadkami, też pewnie będziecie mieli wokół siebie wnuków. I to jest... Bóg robi to w jakimś konkretnym celu. Nie tylko, żebyśmy niańczyli dzieci, ale żebyśmy się czegoś też uczyli. Nie bez przyczyny, przez całe życie jesteśmy otoczeni dziećmi, nawet kiedy jesteśmy dorośli, nawet kiedy będziemy staruszkami. Nawet jeśli urośniesz, Bóg wciąż chce, żebyś przebywał w otoczeniu pobożnych dzieci, nie tylko pobożnych, bo w otoczeniu innych dzieci też czasami bywamy. I Bóg chce, żeby coś o czymś nam dzieci przypominały. Tak? Tak jak powiedziałem, to mogą być Twoje dzieci, to mogą być dzieci w kościele, to mogą być dzieci Twoich przyjaciół. Bracia czescy kiedyś ponoć mówili, że w kościele, w którym nie słychać płaczu dzieci, wkrótce będą płakać starcy. Doceń to, że wciąż możesz się od dzieci uczyć, że wciąż możesz słuchać sących, że wciąż możesz słuchać płaczących. Tak, dzieci to jest taki flanelograf, taki rzutnik, tutaj nie mam akurat dzisiaj z tyłu, ale są takim ekranem, dlatego że mówią nam, jacy my mamy być. Mamy być uniżeni. Właśnie tak tacy jak Jezus, który przyszedł na świat jako uniżone, małe, bezbronne dziecko. Także niech Boże Narodzenie przypomina nam o tym, jacy my mamy się stawać. Raz jeszcze na koniec słowa z Ewangelii Mateusza. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w moje imię, mnie przyjmuje. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty, Jezus, stałeś się dzieckiem. Dziękujemy Ci, że nie wymagasz od nas niczego, czego sam nie czynisz. Dziękujemy Ci, że spoglądając na Ciebie, na cud Bożego Narodzenia, możemy też uczyć się, co to znaczy stawać się jak dzieci, co to znaczy pochylać się, co to znaczy uniżać się, aby służyć innym. Panie, prosimy Cię, abyś pomagał nam właśnie w takiej postawie, w takim charakterze, abyśmy, Panie Boże, upodabniali się do Ciebie, abyśmy nie pogardzali tymi, którymi Ty, Panie, nie gardzisz, abyśmy naszym życiem, przykładem, który dajemy, właśnie świadczyli o Twojej miłości, o tym, że Ty, Boże, akceptujesz grzeszników i sam służysz im. Prosimy Cię o to przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.